Nie ma żadnych wątpliwości, że rosyjscy żołnierze nielegalnie przekroczyli granicę wschodniej Ukrainy, powiedział sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen.
W Brukseli odbyła się nadzwyczajna narada sojuszu w sprawie Ukrainy. W rozmowach oprócz ambasadorów sojuszniczych państw wziął także udział ambasador Ukrainy.
Według NATO na Ukrainie jest obecnie ponad 1000 rosyjskich żołnierzy. Tymczasem Rosja kategorycznie zaprzecza doniesieniom o wtargnięciu na teren Ukrainy i obarcza Stany Zjednoczone i kraje Zachodu, że pozwalają na działania zbrojne na wschodzie Ukrainy, zamiast doprowadzić do rozmów stron konfliktu.
Europoseł Anna Fotyga, była szefowa polskiego MSZ-u, przyznaje, że jest to bardzo otwarta rosyjska agresja i dlatego szczyt w Mińsku pod auspicjami agresora był błędem.
Wysokiej przedstawiciel Catherine Ashton w Mińsku towarzyszył komisarz Karel de Gucht. To jest komisarz do spraw handlu, a przecież Unia Europejska nałożyła sankcje na Federację Rosyjską. Czego tam szukał komisarz do spraw handlu? Należy być konsekwentny w polityce międzynarodowej. Szczyt był błędem. Manewrował Ukrainę w rozmowy, w które nie przyniosły efektu, a stanowiły prestiżowy uszczerbek dla Ukrainy i dla partnerów, rozmówców Putina. Zyskała na tym Rosja, ale zyskała Rosja z powodu błędów społeczności międzynarodowej. Takich błędów w trudnej sytuacji nie należy popełniać.
Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało rezolucję, która wzywa rząd Rzeczpospolitej do podjęcia na forum Unii Europejskiej i NATO działań wspierających Ukrainę wobec agresji wojsk Federacji Rosyjskiej. Wniosek ma rozpatrzyć konwent seniorów, mówi poseł Witold Waszczykowski, były wiceszef MSZ.
To była rezolucja, która miała być odpowiedzią na wczorajszy apel rządu ukraińskiego o pomoc również wojskową w świetle agresji rosyjskiej na Ukrainę. W tej rezolucji stwierdziliśmy, że Polska jako kraj sąsiadujący i zaprzyjaźniony z Ukrainą, jednocześnie sąsiadujący z agresorem, nie może pozostawić tego apelu bez odpowiedzi i nawoływaliśmy rząd polski, aby podjął akcję dyplomatyczną zarówno w Unii, jak i w NATO na rzecz wsparcia Ukrainy, rozpatrzenia, jakie są potrzeby ukraińskie. Niestety pani marszałek Kopacz nie pozwoliła debatować na temat tej rezolucji. Być może za jakiś czas konwent seniorów jednak ją podejmie. Nasz przedstawiciel w konwencie, pan marszałek Kuchciński, będzie dalej tę sprawę pilotował.
Tymczasem dwóch ukraińskich oficerów wysadziło się w powietrze, zabijając 12 rosyjskich żołnierzy, którzy chcieli wziąć ich do niewoli, poinformowało Ministerstwo Obrony w Kijowie. Resort nie podał miejsca zdarzenia.
Prorosyjscy separatyści z Donbasu zgodzili się na propozycję prezydenta Rosji, aby utworzyć korytarze humanitarne dla okrężonych ukraińskich żołnierzy pod Iłowajskiem.
Aleksander Zacharczenko, samozwańczy premier tzw. Donieckiej Republiki Ludowej, zaznaczył przy tym, że wojskowi powinni oddać broń ciężką i amunicję.
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do spraw likwidacji WSI trafił do dalszych prac. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zgłosili wniosek o odrzucenie propozycji autorstwa Twojego Ruchu w pierwszym czytaniu, ale ten upadł głosami koalicji rządzącej i lewicy.
Wniosek PiS oprócz tego klubu poparła Sprawiedliwa Polska, 7 posłów niezrzeszonych i 10 PSL, w tym lider ludowców Janusz Piechociński oraz Waldemar Pawlak.
Poseł Mariusz Antoni Kamiński mówił, że wojskowe służby informacyjne były patologią III Rzeczpospolitej.
To był handel bronią, inwigilacja dziennikarzy i polityków, to były przestępstwa, to była organizacja, którą zlikwidowaliśmy i jesteśmy z tego dumni. Ucięliśmy zbrojne ramię Moskwy raz na zawsze i jesteśmy z tego dumni. Dziękuję.
Poseł Mariusz Kamiński mówił, że pomysł powołania komisji do spraw WSI to element gry wyborczej.
Platforma miała 7 lat, żeby spokojnie można było taką komisję powołać i tu nie chodzi o ustalenie jakiejkolwiek prawdy, o czystą politykę i grę wyborczą. Powoływanie w ostatnim roku funkcjonowania parlamentu w roku wyborczym takiej komisji, która ma wzbudzać kontrowersje, no jest czymś zupełnie niepoważnym z punktu widzenia funkcjonowania państwa i parlamentu i jest tylko i wyłącznie elementem gry wyborczej przeciwników Prawa i Sprawiedliwości. Ugrupowania, które jest liderem sondażu opinii publicznej. Tu nie chodzi o prawdę, chodzi o to, że mając większość w takiej komisji, można dowolnie manipulować przebiegiem prac tej komisji i dowolnie dozować obywatelom prawdę na temat tamtych wydarzeń.
W USA zlikwidowano we wrześniu 2006 roku przez rząd Prawa i Sprawiedliwości na mocy specjalnej ustawy, za której przyjęciem głosowała również Platforma Obywatelska.
Przywódcy krajów unijnych zdecydują jutro, kto zostanie nowym przewodniczącym Rady Europejskiej. Głównym faworytem jest premier Donald Tusk.
Z nieoficjalnych informacji wynika, że wstępnie premier zgodził się na objęcie tego stanowiska. Według unijnych dyplomatów Tusk ma między innymi poparcie przyszłego szefa Komisji Europejskiej, a także kanclerz Niemiec i premiera Wielkiej Brytanii. Francja także nie będzie blokowała kandydatury Tuska, podają unijne źródła.
Premier Tusk dotąd dementował spekulacje, że jest kandydatem na ten urząd. Chciał poprowadzić PO do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych w przyszłym roku.
Dariusz Sopków, były ambasador tytularny przy Unii Europejskiej, mówi, że w zamian za nominację premiera Donalda Tuska na prestiżowe stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej, Polska może otrzymać słabego komisarza.
Wszystko wskazuje na to, że Platforma Obywatelska jest wspierana teraz przez siły polityczne zarówno z Zachodu, jak i z innych części Europy, dlatego że Platforma Obywatelska jest bardzo wygodnym partnerem politycznym, szczególnie w Brukseli. Dlatego po to, żeby ratować pozycję Platformy Obywatelskiej w Polsce, tutejsze elity brukselskie są gotowe nawet taki mały prezent zrobić, który dla elit politycznych wiele nie kosztuje, dlatego że stanowisko szefa Rady Unii Europejskiej stanowiskiem czysto protokolarnym jest może prestiżowym, ale nie ma, szef Rady nie ma wpływu na decyzje gospodarcze ani polityczne. Na wynik jeszcze poczekajmy, niewykluczone, że tutaj też dużo jest elementów propagandowych w całym świecie.
Rzecznik rządu Małgorzata Kidawa-Błońska stwierdziła, że premier nie podjął jeszcze decyzji, bo dla niego najważniejsze są sprawy polskie.
Jednocześnie w mediach pojawiają się nazwiska ewentualnych następców premiera. W tym kontekście padły takie nazwiska jak Ewa Kopacz, Tomasz Siemoniak czy Jerzy Buzek. Marszałek Sejmu powiedziała, że jak będzie tego wymagała sytuacja, pewnie zostanie premierem.
Profesor Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich, zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego zapisy reformy OFE. Wniosek trafił już do Trybunału. Rzecznik zarzuciła zapisom reformy naruszenie zasad zaufania obywateli do państwa oraz niedziałania prawa wstecz.
Według niej członkom OFE nie przyznano prawa do wypowiadania się na temat przesunięcia środków zgromadzonych na rachunkach w OFE na ich subkonta w ZUS.
W Trybunale Konstytucyjnym na rozpatrzenie oczekuje już wniosek prezydenta dotyczący niektórych zapisów reformy OFE.
Konsultacje społeczne w sprawie rządowego projektu ustawy o OZE były fikcją, pisali go lobbyści, dlatego tak ważne jest wysłuchanie publiczne w tej sprawie, podkreślają posłowie PiSu. Odbędzie się ono 15 września.
Ustawa o OZE, zapowiedziana w mini-expose Piechocińskiego, nie wnosi żadnych rozwiązań. Poza tym nie reaguje na raport NIK-u o korupcji i patologii. Jeżeli chodzi o lokowanie elektrowni wiatrowych, mówi poseł Anna Zalewska. Dodaje, że za ustawą stoi lobby, a konsultacje to fikcja.
Polityk akcentuje, że ustawa ta ma być gwarancją bezpiecznych interesów każdego z obywateli oraz twórców, wytwórców i inwestorów zajmujących się różnoraką energią odnawialną.
Utrwalamy energię wiatrową, nie porządkujemy absolutnie niczego, rezygnujemy z mikroinstalacji, bo te rozwiązania nie będą rozwojem mikroinstalacji. Nie ma tam wsparcia dla geotermii, dla energii wodnej powyżej 5 MW. Wysłuchanie publiczne jest więc pierwszym w ciągu tych ostatnich kadencji, kiedy rządzi Platforma Obywatelska, formą obywatelskiej dyskusji, gdzie wnioski o zmianę przepisów pani Marii, pana Kazimierza będą równoważne z tymi, które będą proponowane przez wielki biznes.
OZE to jeden z priorytetów polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej, a jeden z jej celów to 20% udział tych źródeł w finalnym zużyciu energii. Dla Polski ten cel jest nieco niższy, średnio 15,5%.
Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami deszcz, a miejscami zwłaszcza we wschodniej połowie kraju i na południu burze.
Temperatura od 20 do 23 stopni, tylko nad samym morzem, na północnym wschodzie i w kotlinach górskich chłodniej, od 18 do 20 stopni. Wiatr słaby, południowy. W rejonach burz wiatr dość silny, w porywach do 60 km na godzinę.
Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali i nieznacznie wzrośnie.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.